Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Witam Państwa, to 142 godzina szumu. Tym razem w studiu jestem z Aleksandrą Kamińską, akademiczką, badaczką i współzałożycielką grupy Girls and Queers to the Front oraz z Mają Dębską, osobą współpracującą z tą grupą oraz kuratorką, także poetką, graficzką także. A będziemy rozmawiać o samych Girls and Queers to the Front oraz wystawie Nagi Owoc, która podsumowuje 10 lat tej inicjatywy. Wystawa ta odbywa się w Galerii Promocyjnej, trwa od 13 czerwca do 31 lipca tego roku. Dziewczyny, witam Was serdecznie.
Cześć.
Cześć.
A jeszcze jest z nami piesek także, ale się nie odzywa.
Miejmy nadzieję.
No dobrze, dziewczyny, to może powiedzcie na sam początek, żeby to było jasne dla wszystkich osób niezorientowanych na przykład. Czym w zasadzie są Girls and Queers to the Front? Jaka jest tutaj misja tej inicjatywy?
Tak, to jest inicjatywa, którą założyłyśmy z moją przyjaciółką Agatą Wnuk 10 lat temu. Zaczynałyśmy tak naprawdę od zajawki dziewczynami w muzyce. Byłyśmy trochę zainspirowane 90s-owym ruchem Riot Girls. Tak naprawdę bardzo początkowo ta inicjatywa była bardzo osadzona w ogóle w muzycznym świecie. Trochę byliśmy po prostu zirytowane tym, jak ta warszawska scena niezależna muzyczna jest zdominowana przez cis heterotypów. Chciałyśmy stworzyć więcej przestrzeni dla dziewczyn. I wraz z rozwojem inicjatywy przez te ostatnie 10 lat zaczęłyśmy, po pierwsze, otworzyłyśmy się też na osoby queerowe i chcemy tak samo wspierać i dawać tą przestrzeń osobom queerowym, jak i dziewczynom. Stąd właśnie zmiana z początkowej Girls to the Front na Girls and Queers to the Front. A poza tym nasza inicjatywa bardzo się rozrosła, czyli mimo tego, że zaczynałyśmy od eventów i dalej, że tu robimy wydarzenia, organizujemy koncerty, performance, DJ sety. Mamy na koncie pewnie, nie wiem, z 50 wydarzeń w ciągu tych 10 lat. To jednocześnie właśnie zaczęliśmy robić inne rzeczy. Zaczęliśmy wydawać ziny 10 lat temu. W 2021 roku dołączyła do nas Maria Halby i założyłyśmy pierwsze queerowe wydawnictwa. Wydajemy właśnie tylko osoby queerowe. Wydajemy około dwie książki rocznie. Głównie to jest poezja i krótkie formy prozatorskie. Poza tym właśnie teraz razem z Mają miałyśmy przyjemność pracować nad tą wystawą. Organizujemy też warsztaty zinowe. Co my tam jeszcze robimy? Mamy audycję w Radiu Kapitał, znanym i lubianym, comiesięczną. Tak, no to chyba tyle właśnie z takich głównych naszych aktywności. No i głównym celem jest tworzenie tej przestrzeni do ekspresji dla dziewczyn i osób queerowych. Jak zaczynałyśmy to 10 lat temu, to czułyśmy, że faktycznie, szczególnie na tej scenie muzycznej, jest mało takich inicjatyw. Na szczęście w ciągu ostatnich 10 lat to się bardzo zmieniło. Ale my, no dalej niestety są one potrzebne i staramy się właśnie w duchu praktyk DIY takie przestrzenie tworzyć.
Czyli zaczęło się od muzyki.
Tak.
Myślałam, że tutaj zin jest główną jakimś korem tej działalności, ale macie bardzo rozbudowaną tą sposób działania. Czy to jest jakaś organizacja już, powiedzmy, sformalizowana, czy to wszystko się dzieje tak spontanicznie?
Spontanicznie, dalej jesteśmy niezależną inicjatywą. Trochę myślimy nad tą fundacją i tak się zbieramy, ale wiecie, no trzy baby z ADHD, więc zanim to powstanie, to trochę jeszcze minie pewnie z naszą organizacją czasu. Tak, no wiele rzeczy wychodzi spontanicznie. To wydawnictwo na przykład wyszło szczególnie spontanicznie, po prostu w tym samym praktycznie tygodniu albo w przeciągu 2 tygodni. Dwie osoby, których pracę znałyśmy z zinów, Adujączka i Łaja Szkło, napisały do nas, że no, że jakby wiemy, że nie macie, jakby, że wydajecie tylko te ziny, ale tutaj mam pomysł na całą książkę. I jakby dostałyśmy dwie naprawdę fantastyczne propozycje w ciągu, nie wiem, w ciągu 2 tygodni. Więc myślę, takie, no dobra, no to zakładamy wydawnictwo. I tym sposobem dołączyła też do nas na stałe Maja, która na początku miała tylko funkcję redaktorki, ale z czasem też zaczęła się... Nie, Maja Halber. Tak, dobrze, zaczęła się...
Za dużo Maja.
Zaczęła się zajmować też innymi rzeczami. No a nie, no nasza Maja to była tutaj trzecią chyba wydaną rzeczą udawania.
No, ale w sumie też byłam przy narodzinach przypadkiem.
Tak. No to właśnie może nie był przypadek, może to był blessing. No tak.
Na tak, rodzinach wydawnictwa?
Na rodzinach
zinów.
To jest w sumie ciekawa historia, dlatego że ja, jak byłam nastolatką, to nastolatką już taką końcową i na przełomie liceum i studiów. Zaczęłam pracować dla takiego amerykańskiego internetowego magazynu dla nastolatek, Rookie Magazine, który w tamtych czasach właśnie te rzeczy, o których się teraz mówi, ziny, feminizm, queery, są bardzo, wydaje się, że może nawet mainstreamowe w pewien sposób, a wtedy tak nie było. Nie było też jakby, to był amerykański magazyn, nie było wtedy mediów feministycznych dla młodych dziewczyn i kobiet, tylko były gazetki z ciuchami, z kosmetykami, które nie były jakieś super, nie było jakichś tam ciekawszych może rzeczy dla innych dziewczyn. I ja z nimi zaczęłam współpracę. To była bardzo międzynarodowa redakcja i grono czytelniczek.
Jak wpadłaś na to?
Ja pracowałam jako ilustratorka pod pseudonimem i się jakby w internetowych różnych kręgach ilustratorskich obracałam i jakby dowiedziałam się w ten sposób, że powstaje ten magazyn założony przez wtedy taką dość obecną mocno w internecie, jak teraz by się powiedział, influencerkę, nastoletnią Tavi Gevinson, blogerkę. To były jeszcze czasy blogów. Ona była dziecięcą blogerką modową, a potem była nastoletnią redaktorką naczelną bardzo poczytnego magazynu. I w tej redakcji były też jakieś inne osoby, na przykład Amerykanka pochodzenia polskiego, Monika Zalaska, która teraz współpracuje też z Girls and Queers to the Front jako tłumaczka. I ten magazyn zaczął mieć takie spotkania fanek tego magazynu, bo ich było bardzo dużo i były dziewczynkami, więc były fankami. I chciały się spotykać na żywo. I też bardzo chciały polskie czytelniczki, żeby było takie spotkanie zorganizowane, czego my się w końcu z Moniką podjęłyśmy. I dostaliśmy wiadomość od nieznanych nam wówczas dziewczyn z Girls and Queers to the Front, że one tego samego dnia planują jakiś piknik chyba. I że mają jakby bardzo podobne grupę docelową prawdopodobnie, że może to połączymy i zrobimy to razem. Ja nie miałam wtedy żadnego doświadczenia w ogóle w organizacji wydarzeń, więc mi to było na rękę. I faktycznie odbył się taki piknik, podczas którego dość spontanicznie powstawały jakieś ilustracje i kolaże i obrazki, z których później dziewczyny zrobiły pierwszego zina. I później ten zin z takiej cienkiej książeczki się rozrastał. I teraz to jest taka cegła, na którą ile przychodzi na open call z grosz zgłoszeń?
No tak, od 500 zgłoszeń mamy do przejrzenia. I zin ostatni ma 200 stron, więc jest taką książką, którą można rzucić już przez pokój i wiecie, przeleci przez ten pokój.
No w promocyjnej też można zobaczyć parę zinów waszych, ale jeszcze nie są cegłami. Jeszcze to jest takie, że ma się wrażenie, że to jest taki magazyn może raczej.
Czyli to tylko w naszych głowach są cegły. No jest różnica może między tym pierwszym, a tym najnowszym.
Tak, no ten pierwszy miał właśnie, myślę, że 40 stron, 30 stron i faktycznie powstał podczas robienia kolaży, którymi, chciałam powiedzieć, zarządzała, ale które inspirowała i nawigowała Maja.
Nawet nie pamiętam tego.
Tak było.
No to
się... no a ten ostatni faktycznie, tam ostatnie dwa, czy nie, już w sumie więcej, ostatnie z 5 numerów albo z 7 numerów ma tak pomiędzy 150 a 200 stron, więc faktycznie już tak bardziej funkcjonują jako antologie. Bardzo ktoś, dosyć często ktoś nas się czepia, czy to są dalej ziny, dlatego mówię, że tak, to są dalej ziny, ale są po prostu trochę grubsze.
A na czym polega zin w ogóle? Skoro jego forma jest płynna.
Na tym, że nie mamy pieniędzy.
Całe szczęście jest z nami doktorka zinów obecna na sali.
Nie no, słuchajcie, doktorka zinów to jest Basia Dynda, która właśnie zaraz będzie opowiadać po naszej wystawie, bo ona dosłownie pisała też o naszych zinach w swoim doktoracie, teraz już książce.
Wow, czy już jesteś, to jest, jakby dołączyliście do grona klasyczek.
Tak, tak.
Osób klasycznych.
Tak. Tak, słuchajcie, powstają one z doktoratu, no i jakieś inne różne prace też, ale tak, no zwykle są to właśnie publikacje, które są robione oddolnie, samodzielnie, zwykle bez żadnych funduszy. Trochę ten brak funduszy się jakby wybija naprzód w charakterystyce zinów, tym jakby im więcej rozmawiam też o zinach z innymi osobami, no ale no dosyć często jestem jakiś właśnie cel, żeby to było trochę chociaż antykapitalistyczne, albo jakoś wywodzące się z tej kultury DIY, trochę ciągle dalej z punkowych subkultur. No jest to, jak zresztą sama zauważyłaś, bardzo, bardzo płynne medium, które ciężko tak łatwo scharakteryzować, no ale my twierdzimy, że robimy ziny właśnie ze względu na tą oddolność, ze względu na brak funduszy, ze względu na jakąś, nie wiem, przywiązanie do właśnie praktyk do it yourself i odrzucenia takiej idei profesjonalizmu.
No i zwykle ziny przecież też od samego początku to były takie publikacje dla bardzo wąskiej grupy odbiorców, na przykład fanów jakiegoś komiksu albo jakiejś serii dla nerdów po prostu. Dla nerdów od sci-fi i komiksów, a później też środowisk właśnie punkowych czy feministycznych. Też nie były to na początku wcale jakieś super interesujące, szersze społeczeństwo idee. I tutaj może ta grupa dziewczyn i queerów to jest też może z perspektywy świata sztuki wydaje się, że wręcz główna grupa, ale no właśnie na
tak
przykład...
to policzyć, zrobić jakieś badania demograficzne.
Jeżeli chodzi o obecność może taką medialną, nie? Czy w ogóle w dyskursie o sztuce, to nie jest jakieś zjawisko niszowe czy marginalne.
Od kilku lat.
To prawda. Ale właściwie...
Grupa władzy.
Ale ten... Nie, grupa władzy absolutnie nie. Ale ten zin właśnie już... No, właściwie jak on wychodził, to nie było też takich rzeczy. Na pewno nie w języku polskim. Było trochę rzeczy w latach 90.
Tak.
I w Ameryce, i w Polsce, i w innych krajach. Potem to tak trochę zdechło, bo wszedł internet i ludzie robili po prostu stronki, jak byli nerdami czegoś konkretnego. A później chyba na fali takiego jakiegoś nostalgii za papierem to wróciło w formie papierowej.
No my zdecydowanie właśnie, jakby naszym punktem wyjścia były te 90-sowe ziny Riot Girls. Też w międzyczasie i też podczas swoich różnych badań, ale innych rzeczy też dokopałyśmy się dużo do zinów queer, korowych jeszcze z lat 80., które też były powstały w Kanadzie, ale w Stanach też. W ogóle tam mam takie dosyć dziwne trajektorie, że na początku tak naprawdę inspirowałyśmy się tymi amerykańskimi zinami, co też trochę wynika z tego, że po prostu zaczynałam w tamtym czasie doktorat na amerykanistyce. I tak naprawdę dopiero później dokopałyśmy się do polskich zinów, na przykład z lat 90. albo z wczesnych lat 2000. I... No ale to też pewnie jest po prostu kwestia tego, że nie wiem, nie mamy, teraz już trochę zaczynamy mieć bibliotek zinowych, no inaczej to jakby, nie
biblioteki
wiem.
Biblioteki zinowe, tak?
Jest,
gdzie
tak.
Są?
Na całym świecie, tylko nie u nas. Nie, no już teraz w Polsce jest na szczęście.
W galerii promocyjnej.
Nie, słuchajcie, ona u nas jest taka malutka, ale jest też Warsaw Zine Library w Pracowni Wschodniej, którą prowadzi Michał Chojecki, jeżeli dobrze pamiętam, z oficyny Peryferie. Ona powstała chyba w zeszłym roku. No ale ja właśnie ze względu na jakieś tam różne swoje badania, nie wiem, jedna z moich ulubionych to jest Barnard Zine Library w Nowym Jorku, która właśnie gromadzi ziny feministyczne i queerowe przede wszystkim. Jest takim naprawdę ogromnym zbiorem z, nie wiem, pewnie dziesiątkami tysięcy zinów. Więc no to jest jakieś tam pytanie o to, jak myślimy właśnie o tych trochę efemerycznych produktach, w jakiejś, nie wiem, feministycznej myśli, jak je przechowujemy, jak je archiwizujemy, jeżeli w ogóle.
Ale czekaj, była jedna biblioteka zinowa, przynajmniej na początku 2000-tych, czy to była Lambda, czy Feminoteka?
Lambda ma swoje archiwum, ale ona, no tak, ale no, poczekaj, tam była
Asia Bordowa, jaka to jest biblioteka zinowa?
Moim zdaniem to jest, mówisz o Lambdzie.
Bo tak, ale to no jest archiwum Lambdy. Ja właśnie miałam pierwszą styczność z zinami od trochę innej strony. Właśnie na początku w edukacji swojej artystycznej zajmowałam się ilustracją też zawodowo, a interesowałam się mocno komiksem i właśnie przez to środowisko się dowiedziałam o istnieniu jakiegoś tam zbioru zinów polskich z lat 90. czy nawet jeszcze 80. i o tym, że właściwie te takie najfajniejsze rzeczy w komiksie zawsze też najpierw się pokazywały w zinach. I jeżeli chodzi o komiks amerykański, który bardzo mocno jakby wpływał chyba też na komiks generalnie poza zachodnim światem, ale w Polsce też. I właściwie no, w czasie, kiedy ja studiowałam, funkcjonowała też na przykład grupa Machine, eksperymentalna, komiksowa, która w jakiś sposób też była zinowa. Dużo tych ich publikacji było takimi...
A Machine to jakaś polska? Nie.
Tak, to tak. Była grupa artystów, którzy zajmowali się komiksem eksperymentalnym. Między innymi należał do niej, nie wiem czy należał, nie wiem na ile to było jakby środowisko, a na ile grupa, Mikołaj Tkacz, Renata Gąsiorowska, czy nagrodzony ostatnio za komiks o festiwalu.
Jacek Świdziński?
Tak. Mhm. Te wszystkie takie minimalistyczne, absurdalne komiksy to było właśnie to środowisko grupy Machine.
Teraz w Bunkrze jest wystawa o komiksie, ale czy jest tam środowisko Machine, to nie jestem pewna. Nie przypominam sobie. Ciągle temat do odkrycia. No dobrze.
Bardzo efemeryczni ludzie.
Właśnie, efemeryczne sytuacje. Czy jest jakaś historia polskiego zina?
No ja znowu, słuchajcie, odsyłam do Basi Dyndy, bo właśnie ona dokładnie tym się zajmuje, znaczy ona dokładnie zajmuje się dyskursami feministycznymi i chyba głównie skupia się na prawach reprodukcyjnych w polskich zinach od lat 90. Więc dosyć, no wydaje mi się, że ta już jej książka tak powstaje, bo napisała o tym doktorat. Chyba nie mamy, w ogóle no nie ma chyba napisanej jeszcze historii polskich zinów. Ja pamiętam, że pracowałam raz też z Basią, jeszcze z kilkoma osobami nad takim zinem o zinach, który właśnie, to był zin o lesbijskich zinach, czy tam o queerowej kobiecości, też od lat 90. Więc tam miałam dzięki temu szansę popatrzeć na takie właśnie chyba późno 90-sowe, ale głównie wczesne lata 2000 ziny o wspaniałych nazwach, jak Łechtaczka albo Wiedźma, więc one istnieją, tylko ponieważ nie mamy porządnej biblioteki zinowej, to bardzo trudno się do nich dokopać i wiem też właśnie z badań Basi, że to jednak głównie jest w prywatnych archiwach różnych osób, trzeba pytać, prosić.
Trzeba znać te wszystkie osoby, jak tak. Skomplikowane, gdybym chciała przeczytać Łechtaczkę.
Tak, ale ja mam trochę skanów, mogę ci, wiesz, przesłać.
A tak, teraz mogę spytać ciebie.
Jeszcze chyba w latach 80. też bardziej funkcjonowała ta nomenklatura ze wschodu, więc jakby to, co my nazywamy zinami i takie bardziej polityczne ziny były nazwane samizdatami. Bo samizdaty, czyli po prostu właśnie publikowane, albo w sumie bibuła, to też był taki rodzaj zina, że jakby najważniejszym jednak problemem była polityka, a dopiero później może najbardziej palącym dla twórców, a muzyka albo nawet kwestie genderowe były dopiero później, w latach 90. jakoś może bardziej poruszane.
Zdecydowanie. W latach 80. kwestie genderowe to może najwyżej...
No to w samizdatach. Ale w jakiś sposób można powiedzieć, no, że jakby pracą na temat zinów do pewnego stopnia jest na przykład, szczególnie queerowych, jest praca Karola Radziszewskiego i tych różnych właśnie nieformalnych, różnych publikacji z Europy Wschodniej, Dick Fagazin. I X-Files też tak zaczęło, że oni czytali właśnie wiersze nadsyłane, miłosne i listy nadsyłane do jakichś queerowych gazetek, zinów i na tej podstawie tam zaczynali swoją pracę z tą pierwszą swoją antologią. Więc może nie ma takiej książki, ale są jakieś tam projekty, które zajmują się tym tematem. Jakiejś archeologii polskiego zina.
Ja z Archiwum Lambdy polecam szczególnie, da się moim zdaniem to wygooglać już, coś to się nazywa Fioletowy Puls, magazyn dla gej dziewczyn, jeżeli dobrze pamiętam nazwę. I na okładce jest taka przez po prostu typowe męskie spojrzenie, powiem, że narysowana, naga kobieta, która siedzi chyba w paszczy węża, czy coś takiego. No jest ogólnie, są naprawdę cudowne rzeczy można znaleźć, więc mam nadzieję, że to jakoś będzie niedługo szerzej dostępne.
No dobrze, a jakim zinem jest i był no wasz zin Girls and Queers to the Front. Jakby jakie kwestie się tam pojawiały, tematy. Ja sobie ten trochę przeglądałam, ale to jest tylko jakiś ułamek. To, co chyba można zobaczyć w galerii promocyjnej. A tak jakbyście, czy jesteście w stanie podsumować to?
Te ziny są tak, no one też trochę ewoluowały razem z nami. Na początku na przykład były tworzone tylko przez dziewczyny z Polski, dziewczyny i osoby queerowe z Polski i wydawane po polsku. W tym momencie są dwujęzyczne. Też jednym z rzeczy, które chcemy robić, to jest w jakiś sposób, nie wiem, może pokazanie albo zmienienie tych takich dominujących narracji o queerowych i feministycznych społecznościach w Polsce. Jednak ja dosyć często, nawet jak mówię właśnie o polskich zinach na jakichś konferencjach międzynarodowych, to już mają takie, o matko, no w Polsce te ziny feministyczne albo queerowe, no kto by pomyślał, więc... No więc jakby...
Macie drukarki.
Mamy drukarki. No więc jakby trochę staram się pokazać, że właśnie mamy takie, wiecie, bardzo fajne vibrant queer communities, bla, 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 które robią naprawdę fajne rzeczy. My wydajemy... Teraz dwie serie zinów. Jeden to jest właśnie Girls and Queers to the Front, który nazywał się Girls to the Front. Mamy numery tematyczne i każdy tam skupiał się na czym innym, nie wiem, o ciele. Miałyśmy z pierwszych numerów o ciele, miałyśmy jakiś numer o seksie, miałyśmy numer o doświadczeniu choroby i niepełnosprawności. Teraz nasz ostatni, 10 numer jest pod tematem przewodnim ogień. A druga seria, którą wydajemy, to Queer Erotica Zine, który zaczął się takim trochę pandemicznym projektem. Było nam ciężko i nie było żadnych sposobów na tak jakby, nie wiem, tworzenie tych społeczności i połączeń na żywo. No więc właśnie inspirowane z kolei takim też magazynem, który był albo od późnych lat 80. albo od 90. amerykańskim. To był magazyn erotyczny dla kobiet, czy tam feministyczny magazyn erotyczny i nazywał się albo On Our Backs, albo Off Our Backs. Bo jeden z nich był literacko-akademicki, a drugi był erotyczny. Więc który z tych dwóch? Można sprawdzić oba. Pewno oba są fajne, jeden jest fajniejszy. Więc trochę inspirując się tym, stwierdziłyśmy, że też chcemy zrobić taki właśnie erotyczny zin i bardzo szybko okazało się, że jest to nasz najbardziej popularny zin ze wszystkich.
Sex sells, stara
zasada. Dokładnie, więc pewnie pod koniec tego roku ruszymy z nabojem do już 4 numeru właśnie Queer Erotica Zin. No i myśląc o tym, jak one się zmieniają, no to faktycznie zaczynałyśmy od takich 300-stronicowych broszurek. Teraz one mają tam między 180-200 stron i gromadzimy zarówno pracę osób z Polski, jak i z zagranicy, wydajemy międzynarodowo. Nie wiem, jedną z fajniejszych rzeczy, która nam się przydarzyła podczas pracy nad tym zinem, to możliwość umieszczenia opowiadania Torrey Peters, autorki. Po polsku ukazała się jej pierwsza powieść Trans i Pół Baby. Jest po prostu jedną z moich absolutnie kochanych autorek amerykańskich. Właśnie zgodziła się nam użyczyć do zina opowiadanie ze swojej najnowszej książki. Więc teraz to chyba już stawiam na właśnie taki może międzynarodowy dialog z fokusem na to, co się dzieje u nas, ale jednocześnie z myślą właśnie jakiejś wymiany dialogu.
Ale tu poprawka, wszystkie ziny, które wyszły, są w galerii promocyjnej.
Tak? Są?
Tak, bo to było tak jakby mniej więcej jeden ten główny na rok, nie?
Tak, no albo były dwa, potem był jeden.
Plus trzy odcinki Queer Erotica, tak. Plus półeczka tych wszystkich publikacji poetyckich.
Tak.
Tych indywidualnych. No i ziny z kolekcji twojej.
Tak.
Przywiezione z różnych podróży. Tak,
które można kserować.
Tak, 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 tak. Właśnie udało mi się zebrać, chyba wybrałam z 80 czy 90 zinów z mojej prywatnej kolekcji, właśnie skupiając się na tych feministycznych i queerowych głosach i można sobie je skserować, przeczytać i odłożyć na miejsce w galerii promocyjnej.
No to jest też właśnie jakieś takie oczko puszczone do tej tradycji zinowej, bo one po prostu były, też jakby rozwinęła się ta kultura zinowa, kiedy drukowanie się stało prostsze, że były po prostu powielane na ksero i też właściwie ta taka estetyka zinowa, punkowa, jakichś wycinanych literek z gazety, to z czym się kojarzą ziny, właśnie wynikała z tego, że one powstawały często jakby nawet bez komputera, tylko właśnie było coś napisane, kserowane, literki wycięte z gazety, żeby zrobić nagłówek. Więc to było bardzo, bardzo chałupnicze jeszcze sprzed czasów, kiedy ludzie mieli komputer czy umiejętność obsługi jakichś programów do projektowania publikacji.
No dobrze, no to, czyli w sumie tych zinów jest co? Czy jakby wydań głównych queers?
Mamy 12 albo 12 plus 3 queer erotica zin, czyli mam 15 takich zinów, a do tego mamy właśnie do różne książki już, bardziej książkowe publikacje, które wydałyśmy chyba z 6-7.
Czy jak to się udaje pod względem finansowym? To wszystko jest jakoś, nie wiem, jest jakaś zrzutka, czy jednak udaje wam się zdobyć fundusze?
Świetne pytanie, jak to się udaje pod względem finansowym. Moja dziewczyna pracuje w IT.
Może w szumie to zaimplementujemy jakieś metody.
No tak, no słuchajcie, ja polecam mieć dziewczynę w IT. No.
Sugar mommy to podstawa.
Tak. Różnie się udaje. Chyba z 2 albo 3 razy udało nam się to sfinansować faktycznie z jakichś grantów. Było tak w przypadku, to nawet nie był zin, to było w przypadku Silesian Gothic Anouk Herman, czyli najnowszej książki, którą wydałyśmy i to było wtedy sfinansowane dzięki temu naborowi Ujazdowskiemu, jak miał program Otwieramy się, gdzie właśnie mogliśmy zorganizować premierę i też sfinansować druk tej publikacji, która teraz w ogóle jest nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia. Więc też bardzo dla nas to było miłe, że takie nasze mikrowydawnictwo jakoś zostało docenione w ten sposób. No jak się udaje pod względem finansowym? Ledwo. To jest taka krótka odpowiedź. Dobrymi chęciami, oszczędnościami, nie mamy żadnego sensownego biznesplanu, w którymś momencie powinniśmy zacząć mieć. To jest tak, że te ziny sprzedajemy tak naprawdę głównie po kosztach druku, odejmując po jednej kopii autorskiej dla każdej osoby. Znaczy, na przykład ostatniego zina to było chyba, mieliśmy 105 osób autorskich, więc to...
To dużo. Jest coś takiego, że po prostu jakby została wypełniona faktycznie jakaś nisza i mimo, że wydawałoby się, że w dzisiejszych czasach raczej jest taki fetysz papieru, że jakieś po prostu piękne publikacje się kupuje, no to tutaj jest jakby dodrukowane po maksymalnej taniości.
Tak, najtańszy druk, jaki znajdziemy.
Bez żadnych fajerwerków. Naprawdę na bardzo podstawowych papierach i tak dalej.
Kolorze, ale tanio.
A po prostu masa ludzi chce to kupować. I jak dziewczyny wydawały mój tomik, ja się składałam na jego druk właśnie z takim, jakby w takim układzie, że jak sprzedamy, to po prostu dostaniesz z powrotem ten swój wkład. Nie był on wielki, bo było to budżetowe, ale jednak. No a ta książka jakby nadal się sprzedaje i jest to nakład,
właśnie
którego...
Już się wyprzedała.
Ale który to w ogóle nakład się wyprzedał?
Szwajty? Nie wiem.
To jest wow, to jakby ilości...
Jesteś super gwiazdą poetycką.
No po prostu tak duża jest ta grupa odbiorcza Girls to the Front, bo to są nakłady, których naprawdę poważne wydawnictwa poetyckie mogłyby pozazdrościć, bo oni po prostu drukują 300 kopii, a sprzedają 150, nie? A resztę wysyłają na konkursy i do bibliotek. A tutaj jest naprawdę ta publika, która chce z tym obcować i chce to mieć i jest taka wierna i się powiększa, bo przecież jak są imprezy na premierę kolejnych numerów, no to jest wypchana po brzegi komuna Warszawa po prostu.
Tak, na ostatnią przyszło chyba 450 osób na nasze właśnie wydanie zina i wydaje mi się, że trochę odpowiedzią na twoje pytanie, jak to się udaje finansowo, jest właśnie to, że to trochę chyba funkcjonuje, albo przynajmniej w moim utopijnym myśleniu, poza takim bardzo oczywistym, kapitalistycznym obiegiem. Czyli wydaje mi się, że trochę te osoby, które kupują, myślą o tym jako formie wsparcia dla nas, a nie czymś takim, że my musimy im tutaj zareklamować i sprzedać produkt, tylko to jest takie coś, w czym chce się trochę uczestniczyć. Tak
ale
mi się
one
wydaje.
Chcą to przeczytać też.
Chcą
to,
przeczytać,
to mistrza.
Tak. No więc...
Chcą popatrzeć na te gołe queery, no. Gdzie mają na nie patrzeć? No. W internecie?
Będzie może więcej seksu w tym szumie. To dobra, queer erotica szum. Więc...
tak, okej. Okay.
No ale no, nawet nie to.
Szum wieczorowy.
Wieczorowy szum.
Tak, ale te poetyckie bez erotyki, już w każdym może jest troszeczkę erotyki, też się faktycznie sprzedają. Zaczynałyśmy od takiego modelu, że zrzucamy się właśnie 50-50 z osobą autorską i potem się 50-50 dzielimy zyskami. Teraz na szczęście udało nam się właśnie mieć dwa jakieś takie mikro granty albo wsparcie finansowe na publikację, więc już udaje nam się odejść od tego modelu. I mamy nadzieję, że może też nam się jakiś jeszcze grant uda kiedyś zgarnąć, żeby sfinansować kolejny druk. Coś tam się oczywiście staramy zaoszczędzić. Idzie nam to beznadziejnie, ale na tyle dobrze, żeby się tam dalej, żeby dalej się to toczyło. No my też nie płacimy osobom autorskim. To znaczy wszyscy wiedzą, że się dzielą z nami swoimi pracami wolontaryjnie. I bardzo byśmy chciały kiedyś dojść do momentu, gdzie jesteśmy w stanie zapłacić 105 osobom autorskim i zapłacić za druk. Jakby nie widzę tego na horyzoncie w ciągu najbliższych 10 lat, no ale wydaje mi się, że też trochę przez to jest tak, że właśnie osoby wysyła nam swoje prace, ten open call. No tak, no teraz dostałyśmy, no wydaje mi się, że od 400 osób, bo tych prac było więcej, bo ludzie wysyłały, wiadomo, po kilka prac czasem. Dostało się do zina 100 ileś. No i działa to na takiej zasadzie, że właśnie osoby chcą się z nami podzielić tymi pracami. Więc to jest w ogóle, my jesteśmy cały czas mega podjarane tym, ile jest fajnych osób, które chcą z nami robić rzeczy. I wydaje mi się, że to jest napędzane właśnie taką chęcią robienia wspólnie rzeczy.
Cóż jest bardziej stymulującego niż brak pieniędzy?
Ja może właśnie dlatego nie jestem częścią tego kolektywu, tylko to nie jest kolektyw, znowu to powiedziałam.
Inicjatywy.
Tylko tej inicjatywy, bo właśnie zwykle w końcu jakby to się... Oto takie rzeczy się rozwalają z takiego powodu, nie? Że bardzo dużo trzeba darmowej pracy wkładać i wysiłku, i zaangażowania. I też zawsze nadchodzi taki moment, że ludzie się zastanawiają, czy po prostu nie robią tak zwanego autowyzysku. Ale to mi się wydaje, że jest atrakcyjne. No widać to po tych wysyłanych zgłoszeniach. A ja nie jestem tą częścią, bo dzięki temu nie mam takiego, że właśnie nie muszę mieć kryzysu w swojej grupie, bo nie należę do żadnej grupy, tylko one po prostu złóż nam
jak
to.
Uniknąć kryzysu
zrób
w grupie.
Zrób nam to. Maja, zaprojektuj nam coś tam.
Mamy piękne nowe logo.
Ja to robię. Ale wydaje mi się, że to jest dobra platforma na przykład dla osób debiutanckich albo takich, które amatorsko zupełnie się zajmują twórczością, więc jakby nie mają interesu w tym, żeby zarobić na swojej twórczości, bo to jest, nie wiem, ich hobby albo są jeszcze na garnuszku rodziców i po prostu chcą się twórczo wyżyć. I w tym akurat zinie jest miejsce na takie rzeczy. To mi się bardzo podobało, że tam zawsze, że tam się mieszają stare wygi, poważne, profesjonalne artystki z osobami jakimiś nastoletnimi, które dopiero swoje pierwsze próby artystyczne, czy komiksowe, czy literackie wysyłają i mają też szansę być opublikowane w zinie.
Ola, nie czujesz się czasem autowyzyskiwana?
No oczywiście, że non się autowyzyskiwana. No, jakby.
Co za koszmar, nawet nie ma tego jakby wyzyskiwacza, który nad tobą smaga batem, tylko...
No,
Tak. On siedzi w tobie.
Ale wiesz, jak ona, Ola pracuje na uniwersytecie, no to wiadomo, jak jest na uniwersytecie.
Jest, jest to bardzo przyzwyczajony. To już jestem, słuchajcie, świetnie obeznana z tym, jak się auto wyzyskiwać. Nie, no jesteśmy, czasem też śmierć, teraz dobrze jesteśmy we trzy, bo wiecie, jedna może być zupełnie wypalona i dwie pociągną dalej ten nasz zinowy wózeczek i jakoś to tam będzie sobie dalej szło, ale na pewno jest to dla nas w ogóle duży temat i coś, z czym chcemy sobie jakoś lepiej poradzić i znaleźć lepsze strategie, tylko po prostu na razie ich jeszcze nie znalazłyśmy. No ale każde robienie rzeczy z pasji i bez funduszy kończy się trochę niestety autowyzyskiem, albo większość.
No dobrze, 10 lat. Wspomniałyście już o tym, że no, w porównaniu do 2015, a dzisiaj sytuacja się zmieniła. Czy możecie jakoś sprecyzować tą zmianę? No bo to też jest taki mega burzliwy okres, no jakiś, nie wiem, społecznego rozwoju polskiego społeczeństwa, czy jak to tam określić. Czasy protestów, czasy jakichś takich też wojen kulturowych. Jak na tym tle się odnajdywał wasz lub nie wasz zin i w ogóle działalność nie kolektywu, inicjatywy?
No to jest złożone pytanie. Wydaje mi się, że to, co na przykład, to do czego doszłyśmy, tak wydaje mi się, że po na przykład 2 albo 3 latach pracy, to jest to, że to, co robimy, nigdy nie chcemy jakby, albo nie jest skupione na wchodzeniu, nie wiem, w dialog z konserwatywnym homofobem, czy cokolwiek. To znaczy nie mamy żadnej roli edukacyjnej w tym, co robimy i nie chcemy właśnie, nie wiem, przekonywać kogoś do racji, przeciągać na swoją stronę polityczną, czy cokolwiek, tylko bardziej tworzyć sobie takie trochę na wpół utopijne przestrzenie, które są skupione właśnie na wymianie głosów już w tej naszej trochę feministyczno-lewicowo-queerowej bańce i tworzenie takiej przestrzeni albo na papierze, albo właśnie na naszych wydarzeniach, gdzie można w miarę swobodnie tą swoją ekspresję tutaj nam przekazywać i się nią wymieniać, więc to jest na pewno coś, czego się nauczyłyśmy. W międzyczasie, jak Maja bardzo słusznie zauważyła, no wszedł nam tak naprawdę taki pop-feminizm do mainstreamu i nawet takie feministyczne, wydaje mi się, estetyki z lat, nie wiem, co to z tego 2005 roku, które już tak już zdążyły się trochę, wiecie, przeterminować, ale one się świetnie sobie funkcjonowały w mediach głównego nurtu i to na pewno jest taka zmiana, którą widzimy. Widzimy też w ogóle to, że po prostu powstało więcej takich inicjatyw. Myślę o Oramix, które też jest skupione na muzyce i na dawaniu właśnie przestrzeni i wsparciu dziewczyn i osób queerowych w muzyce elektronicznej. Więc nie wiem, no chyba nie chcę tak upraszać, że mówić, że widzę zmianę na lepsze albo na gorsze. No, dużo fajnych rzeczy się po prostu zadziało.
Być może zmiana na gorsze nadchodzi.
Dokładnie. Dużo fajnych. Tak, dużo. No tak, to nie nastaje optymistycznie stan świata. Dużo fajnych rzeczy się zadziało. Wydaje mi się, że to, co warto, może o czym warto myśleć w tym kontekście, to jest jak podtrzymywać te inicjatywy. Bo nam się udało te 10 lat przetrwać, ale większość, wydaje mi się, właśnie takich zinów albo jakichś takich artystyczno-aktywistycznych mikroinicjatyw jednak pada dosyć szybko i po prostu właśnie się wypala, nie ma finansowania. Nie wiem, dorosłe życie sprawia, że nie da się tego dłużej robić i faktycznie zostają takimi efemerycznymi bytami, więc myślę cały czas, jakby jak można to wspierać na bieżąco.
No te zmiany były widoczne bardzo w sumie w toku pracy nad tą wystawą, bo no powiedzmy, że jakoś tak trochę więcej niż rok temu zaczęłyśmy próbować znaleźć na nią miejsce i finansowanie. I wtedy właśnie wydawało się, że tutaj jest taka klamra, minęło to 10 lat, zmieniły się rządy i teraz w ogóle można właśnie spojrzeć na ten czas po prostu walki na ulicach i ciemiężonego polskiego queeru, ale że jakby i że właśnie tu się coś zmieniło, więc można na to tak trochę spojrzeć już jak na coś z przeszłości. No i leciał sobie ten rok i właściwie to kończyłyśmy pracę nad tą wystawą, kiedy się odbyły wybory prezydenckie i właściwie miałyśmy takie, że Czy my po tych wyborach nie będziemy musiały jeszcze raz tekstu kuratorskiego napisać, w ogóle zupełnie go zmienić, bo to jest w ogóle inna, jakaś inna rzeczywistość znowu, ale może nie, no może jest coś takiego, że już się włożyło się tą stopę w drzwi i ludzie będą bardziej cisnąć te tematy.
Zresztą... To zależy, jacy ludzie będą cisnąć te tematy, wiecie. To prawda. Na pewno ktoś chętny się znajdzie.
Wszyscy bardzo chętnie będą cisnąć te tematy.
Może pan prezydent się zainteresuje.
Błagam, nie.
Idąc ślady poprzednika.
Też wiadomo, że właśnie wtedy, jak się zmieniają realia polityczne, to znowu takie prace queerowe nabierają zupełnie innego znaczenia, co jest trochę irytujące pewnie też dla osób, że ktoś sobie robi po prostu pracę o tym, jak strasznie kocha swoją dziewczynę, bo po prostu i sobie to, jak Liliana po prostu tam w tym drewnie wycina, zupełnie tylko i dla siebie. To nie był projekt robiony na żadną konkretną wystawę, tylko naprawdę wyraz po prostu uczuć. No, a w pewnym kontekście politycznym to jest oczywiście no, manifest jakiś tutaj, to jest jakiś statement, lesbijski statement. I no, jest to trudne, nie? Że jakby siłą rzeczy taka twórczość może być wciskana po prostu w szufladkę aktywizmu artystycznego wbrew nawet czasem woli autorek i autorów.
Ale myślę też o tym, robiłam taki w zeszłym, a propos finansowania, dziękuję KPO, robiłam w zeszłym grudniu chyba, albo pod koniec listopada spotkanie właśnie z, czy tam panel dyskusyjny z osobami tworzącymi ziny z różnych miejsc. Na świecie tam miałam kilka, jakąś osobę z Meksyku, z Kanady i miałam też dwie osoby ze Stanów. No i oczywiście zaczął się temat polityczny, to wszyscy rajtowali o tym, że ale to, po prostu coś się dzieje strasznego na świecie politycznie. Świetny czas, żeby robić ziny. To są te momenty, w których ziny rozkwitają, ludzie chcą się angażować, odkrywają znowu, nie wiem, swoją zaangażowanie polityczne, chcą tworzyć właśnie zaangażowane politycznie pracy, pisać te ziny, wymieniać się nimi, więc...
Czyli nowy prezydent, nowa energia.
Do nowe pania. Ziny.
Do queerowania.
No bardzo fajnie. Bardzo się cieszę.
Jest to coś takie bardzo, bardzo słodko-gorzkie stwierdzenie. No i jakby chyba też to była na przykład wtedy dla tych osób próba jakoś poradzenia sobie z tym, że właśnie, że Trump został wybrany po raz... kolejny, ale no tak, no jakby jest chyba coś w tym, że te zmiany polityczne mogą trochę, nie wiem, może motywować do większego zaangażowania się aktywistycznie i czasami część z tego właśnie idzie w jakieś około artystyczne praktyki.
No dobrze, to jeszcze powiedzcie mi, no bo dotknęłyście tematu wystawy. Czym ta wystawa ma być? No bo jakby no jest jakąś formą celebracji dziesięciolecia, ale jak ona funkcjonuje w kontekście zina, waszej działalności, Girls to the Front? I też ciekawi mnie na przykład wybór, no to jest kilka prac, czy kilka osób, które wzięło udział, a w samą inicjatywę Girls and Queers to the Front jest zaangażowanych no pewnie jakieś setki.
Maja dzielnie policzyła i w naszych zinach pojawiło się 515 osób artystycznych i autorskich.
A to jest świetne źródło researcherskie, żeby tak się to edukować.
No to było w sumie zaskakujące, nie? Dla nas. No tak, to nie jest zdecydowanie przegląd tego wszystkiego. I też właśnie to są osoby i piszące, i artystyczne, te, które tutaj są wyliczone. Już tego nie liczyłyśmy, jak kto się identyfikuje bardziej. Pomysł wziął się stąd, że właśnie jakby często w zinach są pokazywane rzeczy, na przykład są pokazywane prace osób, które pracują w mediach takich nie za bardzo zinowych. Czyli na przykład robią rzeźby, albo robią malarstwo, czy instalacje, czy wideo. I no, jest to bardzo trudno zmediować na tym najtańszym, jak już zostało powiedziane, druku. I chciałyśmy zobaczyć właśnie, jak to będzie wyglądać, jeżeli po prostu wyjmiemy tego zina, z tego zina. Przejrzałyśmy to 10 lat zinów i też zdałyśmy sobie sprawę, że jest sporo osób, które właśnie na samym początku tej działalności wysyłało jakieś takie swoje pierwsze próby artystyczne jako studentki, jeszcze takie może nawet niezdecydowane, czym tam się dokładnie zająć, a teraz to są po prostu profesjonalne artystki, profesjonalni artyści, którzy funkcjonują na rynku sztuki, zajmują się jakąś tam swoją konkretną i rozpoznawalną formą działalności. I wybrałyśmy taką grupę chyba 12 osób, tylko jedna to jest duet artystyczny, które wypowiadają się w dość różnorodny sposób. Też jakby chciałyśmy uciec od jakiejś takiej może stereotypu tego, jak wygląda twórczość queer, jak wygląda queer, nie wiadomo, kolorowe włosy i ten.
Tańczyła
piórko w dupie, nie?
Nareszcie mamy definicję.
I pokazujemy na wystawie pracę osób, których sztuka to nie jest może niekoniecznie etykietka sztuka queerowa, czy sztuka kobieca, bo też są tam osoby, które po prostu są
nie są kobietami, albo nie są konserwatywnymi.
Albo są kobietami niekwirowymi. Kto wie? Nie pytałyśmy. W każdym razie też właśnie w tym takim ciężarze jakimś politycznym tego, że ta sztuka queerowa cały czas musi o coś walczyć i zresztą nawet w obszarze sztuki jest to jakiś kontrowersyjny temat, pojawiają się różne wypowiedzi kontrowersyjne na ten temat.
Które później stają się
później memami, później trafiają do historii sztuki, zostają przechwycone. No więc jakby dużo się dzieje, to jest temat, który jakoś tam ludzi rozgrzewa.
Czekam na wystawę queerowe jasełka.
To się dzieje ciągle. W tej chwili na pewno gdzieś się odbywają queerowe jasełka, jak rozmawiamy. Przecież to jest jakaś plaga. I często właśnie siłą rzeczy ta sztuka feministyczna i queerowa jest zmuszona do tego, żeby stać na barykadzie i później jest też jakby oceniana przez pryzmat tego, że no na przykład może to jest ważne politycznie, ale to ma jakąś tam wątpliwą jakość artystyczną albo na odwrót, w każdym razie zawsze coś nie tak. I chciałyśmy, tak jak w przypadku Zina, żeby to była raczej taka wystawa celebrująca, skupiająca się raczej na tych dobrych emocjach i też na tym temacie takiego właśnie dojrzewania w jakiś sposób, bo same też już, no, czy możemy się nazywać dziewczynami? Jesteśmy dorosłymi dziewczynami.
Dopiero co mi wysłałaś mema, że jesteśmy 30-paroletnimi nastolatkami.
Tak, dokładnie. Jesteśmy 30-paroletnimi nastolatkami.
Ja ciągle czuję się, jakbym miała 20 parę lat.
Dokładnie.
I jestem zdziwiona, jak myślę o swojej.
Ale może jednak jakby doświadczenia bycia nastoletnią dziewczyną, a 30-paroletnią dziewczyną jest różne. Więc i to też się zmieniało dla tych osób, które są pokazywane na wystawie i osobiście, i w ich twórczości. Więc jakby taki wątek jakiegoś dojrzewania, czy przepoczwarzania się, czy wybierania sobie tej ostatecznej formy, tam jest obecny. Albo rodzenia samej siebie nawet.
Tak, czasem bardzo dosłownie, jak w pracy.
Kto urodził sam siebie?
Beat i Jolanda Niesyta. W jednym, ona stworzyła swoją autobiografię w formie reliefu i w jednym tam z elementów rodzi samą siebie.
Rodzi samą siebie. Są też takie właśnie jakby formy jakieś hybrydyczne. Pracując nad tą wystawą odkryłyśmy w pewnym momencie, że mamy bardzo dużo stworków.
Tak, że nikt nie chce być babą, każdy chce być stworkiem.
Dokładnie. Po prostu już jakby tak jakby doszliśmy do wniosku, że w ogóle wszyscy są już trochę zmęczeni tematyką genderową. Na przykład jakimś przekonywaniem jeszcze co po niektórych, że nie wiem, są różne końcówki, nie? Albo tego typu rzeczy, więc po prostu teraz jest fantazja, żeby być stworkiem.
Być żabą albo zaraz łabędziem, który przebija mieczem.
Tak,
to lepiej być tą łabędzicą akurat w tej rzeźbie, a nie przebitą żabą, tak tylko daje znać, ale tak.
Można też być taką jakąś postacią, która zupełnie nie ma żadnych atrybutów płciowych, jak te ludki, to jest chyba takie profesjonalne słowo, ludki na obrazach Mai Janczar, które są jakby zupełnie, są takimi jakimiś trochę duszko UFO
stworkami.
Stworkami.
No tak, i mają okrągłe główki.
Tak. Ludki Lego to są. Albo te takie hybrydy, które z kolei mają często bardzo przerysowane atrybuty płci każdej i możliwej, które robi Sebulec.
Niektórzy zasnęli podczas naszej rozmowy.
Tak.
No dobrze, czyli podsumowanie, dużo stworków. No a też cały czas myślę o tej selekcji, no jak tutaj to się musiało odbyć. Jakby jednym kryterium było to, że to są artyści i artystki, osoby artystyczne, tworzące coś, co nie jest do skserowania w zinie.
No nie, są tam też takie artystki i artyści, którzy właściwie to się jakoś tam może łatwiej przekłada na zina, jak na przykład fotografia Kasi Szenaj, która też nie jest jakaś wielkoformatowa, raczej taka intymna. Mhm. No po prostu, no tak, jest tych osób tam 515 i no tak jak w przypadku robienia każdej wystawy, która w jakiś sposób coś zbiera, tutaj już miałyśmy może ułatwione zadanie, że jest jakaś rama, że wybieramy osoby, które prezentowały się w tym zinie. Zastanawiamy się jakby, jak wyglądało to 10 lat, o czym warto właśnie powiedzieć, o jakiejś tam rozwoju, który przeszłyśmy i osobiście, i która przeszła ta inicjatywa, ale też o tym jakimś takim nadal ważnym elemencie, który pozostał, jakiegoś rzucania się z motyką na słońce, czy jakiegoś takiego często może wręcz naiwnego fantazjowania o wspaniałym świecie, które jednak jest potrzebne do tego, żeby walczyć o ten lepszy świat. I tej takiej strategii robienia rzeczy samemu, tworzenia sobie samemu swojego środowiska, tworzenia sobie właśnie tego jakby świata takiego, jaki sobie go wyobrażamy, nawet jeżeli on jest tymczasowo trochę z tektury zrobiony, niekoniecznie jeszcze jest makietą 1:1. Wybór tej ostatecznej grupy był taki, żeby właśnie no, po prostu stworzyć wypowiedź w formie wystawy, która jakoś to złapie i tę tą różnorodność i podobieństwa w tych praktykach i będzie miało taki jednak przekaz bardziej krzepiący niż dołujący. Taki, że właśnie po prostu to jest nasza przestrzeń, w której tutaj można być stworkiem i kochać innego stworka lub inne stworki, siedzieć w biblioteczce, oglądać ziny.
Co planujecie, czy coś się jeszcze wydarzy w ramach tych celebracji 10 lat, wystawy, jakieś specjalne eventy, na które można się wybrać i się jeszcze bardziej zestworkować?
Zachęcamy do stworkowania się na każdym evencie.
No i właśnie, poza eventami również.
Poza eventami również.
W zaciszu domowym też.
Mieliśmy tak naprawdę też chyba taką najbardziej imprezową częścią tego już ona się wydarzyła, bo właśnie miałyśmy tą premierę zina Ogień w kwietniu w Komunii Warszawa, która faktycznie była taką dosyć dużym wydarzeniem. W ramach samej wystawy mamy zaplanowane jeszcze 3 wydarzenia, 4. Jedno to oprowadzanie Basi Dyndy, naszej doktory od zinów. My też coś oprowadzamy na dni stajówki, urodziny stajówki. I don't know, coś takiego.
O, słodko.
Tak, więc fajnie.
Może jakiś smok się pojawi.
Ze względu na to fantastyczne położenie galerii promocyjnej.
Fajnie będzie pogadać do innych osób niż zwykle.
Tam przecież w ogóle też bardzo blisko jest ta syrenka również. Stworek. Jest to również stworek.
Do syrenki możemy pogadać. Mamy też zaplanowane warsztaty zinowe, które dosyć często prowadzimy i właśnie tam robimy takie mini ziny, które potem można ksajować i takie ziny z kredki papieru A4. Też kilka ich jest w tych zbiorach na wystawie i mamy jeszcze zaplanowane wspólne czytanie fragmentów zinów, ale o tym tam jeszcze dogrywamy szczegóły. Więc na ten lipiec faktycznie mamy jeszcze trzy działania dookoła wystawy. No i to chyba będzie tyle. W tym roku będziemy jeszcze wydawać jedną książkę poetycką na jesieni, nad którą właśnie pracujemy, ale nie wiem, czy już można zdradzać, kto to, więc nie zdradzam, żeby potem na mnie nie nakrzyczały dziewczyny, że już się wygadałam z czymś. No i to jest mniej więcej tyle, na co nam starcza sił, a czasami i nie starcza, robiąc te rzeczy w weekendy po godzinach, nie w ramach pracy zarobkowej, po swoich day jobs, które mamy i jakby starając się właśnie ogarniać świat i życie jednocześnie.
Ach, ta kultura samowyzysku, barwna i jeszcze entuzjastyczna. Dobrze, dziewczyny, bardzo wam dziękuję. Zapraszam osoby słuchające do odwiedzenia galerii promocyjnej. Jest na to czas do 31 lipca. Polecam zorientować się, przyjść na jakieś oprowadzanie, może na warsztaty zinowe. To jest okazja, żeby poczytać sobie Zina Girsand, Queers to the Front. No i cóż, no, tylko życzę nam wszystkim większej ilości tych queerowych jasełek, albo też jakichś stworkowych celebracji, żeby one zalały świat, dotarły do prezydenta. I tego też wam życzę, dziewczyny.
Dzięki.
Stworek na prezydenta.
Stworek na prezydenta.
O, tak,
no.
Tak. Była ta Wiktoria Cukt, to może teraz jakaś alternatywa. Która sprowokuje wszystkich.
Dzięki.
Dziękujemy i zapraszamy.
Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!